Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do studia i wracamy. Tydzień temu nas nie było, ale teraz jesteśmy. Chociaż przed nami też zmiany. Będziemy o tym informować. Tak czy inaczej, dzisiaj, 20 września, w piątek, 12:31, w naszych łączach Marek Jakubiak, poseł na Sejm. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Ja coś słabo pana słyszę, panie redaktorze, to ja sobie założę słuchaweczkę.
O, no.
A jak? Ja wszystko... I się przełączę na mój system dźwięku.
No proszę, aby będziemy mieli nowy system nadawania i być może nową godzinę, ale to wszystko będę zdradzał dopiero, czy ujawniał, lepsze słowo, ujawniał po naszej rozmowie. A my zacznijmy od powrotu. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Na fali powodziowej do polskiej polityki wrócił pan Kierwiński. Nie wiem, czy to jest dobry temat do żartów, bo to my zacznijmy od powodzi, bo to tragedia. Nie omawialiśmy tego... Nie chcę mówić, jaki jest bilans śmiertelny, bo to jeszcze nie jest, ofiar śmiertelnych to jeszcze nie jest policzone, ale widać, że to będzie trudny czas i ten bilans będzie tragiczny. Przeszła powódź i teraz jest czas pomocy. Jak to będzie wyglądać?
Pomocy.
Powodzianom.
No. Ja bym wolał, żeby włodarze tych miast zawczasu myśleli o własnych tragediach i przewidywali takie działania natury, bo tam jest to cyklicznym działaniem, można spokojnie to powiedzieć. I naprawdę denerwuje się wewnętrznie, że ludzie, którzy od paru tygodni wiedzą, że idzie kataklizm, nie robią nic, nawet łopat nie mają, wiader nie mają zapasów wody pitnej nie mają, nie mają przygotowanych miejsc ewakuacyjnych, nie mają agregatów prądotwórczych, ba, nawet lamp naftowych nie mają. No to na litość boską, no przecież trzeba mieć trochę rozumu w tym wszystkim. I oczywiście możemy biadolić teraz, pomagajmy, woźmy, z Warszawy wodę będziemy wozić teraz do Doliny Kłodzkiej. No przecież to wszystko jest jak dom wariatów, no. Ja rozumiem, że nie ma, to była gigantyczna porażka w 90-tych latach, że zlikwidowano obronę cywilną. Ja to rozumiem. Dzisiaj brakuje obrony cywilnej wszędzie, bo wszystko jedno, czy to jest wojna, czy to jest powódź, my dzisiaj mamy 1/4 Polski wyłączoną, zrujnowaną jak po wojnie. I pytam się, kto nam tak pomaga? Kto leci z pomocą, tak jak my zawsze lecimy? Francja się pali i jedziemy. Hiszpania się pali i jedziemy. Grecja się pali i jedziemy. Do Szwecji jedziemy. A kto do nas tak wali oknami?
Szwedzi podobno przyjechali.
No, mają kłopoty z wjechaniem, bo ja ich nigdzie nie widzę, prawdę powiedziawszy.
A to zobaczymy, jak na razie były zdjęcia, że jadą. No i Czesi przyfrunęli z pomocą.
Tak, śmigłowce bardzo dobrze. To znaczy, że Czesi, mając ten sam problem co my, wiedzą, że ta woda z Czech płynie do Polski. Czyli cały problem czeski będzie rolowany na Polskę. Wszyscy to wszystko wiemy. Krew mnie nagła zalewa, jak myślę sobie tak, że dzisiaj wojewoda dolnośląski, który jest w dużej mierze odpowiedzialny za protesty, za organizowanie protestów, przeciwko budowaniu, za zapór tej techniki zapobiegającej powodziom, czyli mówię tutaj o tych zbiornikach retencyjnych, tych suchych, proszę państwa, on jest dzisiaj wojewodą i on dzisiaj siedzi przy stole i marudzi, jak to jest źle. Przecież to on spowodował. Przecież gdyby te 5 zbiorników więcej było, nie byłoby na Dolinie Kłodzkiej powodzi. No, miasta by nie ucierpiały, może powódź by była, ale w sposób zorganizowany by się odbywała. Te buforowe zbiorniki odebrałyby tą wodę, no. Skumulowały ją i systematycznie wypuszczały w ramach rozsądku do rzeki.
Tak się nie stało, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to też zajrzyjmy do Prawa i Sprawiedliwości. No posłowie PiSu w sposób dość prosty uznali. Nie da się, jest opór, mamy wybory, to odpuszczamy. Dobrą politykę PiS prowadzi.
Ja wczoraj rozmawiałem z Anną Zalewską na ten temat dość długo. Na żywo w tym moim programie na YouTubie w czwartki o 20:30. I muszę państwu powiedzieć, że to tak nie wygląda wprost. Oni walczyli i zabiegali o te zbiorniki. Natomiast miasta, dziś zalane tą powodzią, podejmowały uchwały, w których wzywały Prawo i Sprawiedliwość do zaniechania zaniechania tej inwestycji. No to pytam się, jeżeli te miasta, które są najbardziej, powinny być zainteresowane tym faktem, wzywają do zaniechania budowy zbiorników, które mają im 4 litery uratować, no to co? No to po co to robić, no?
No ale, bo oni mogą mieć emocje, a tu rząd może powinien się wykazać taką stanowczością, powiedzieć, teraz będziecie protestować, teraz będzie nas psioczyć, ale my wam mówimy, jak przyjdzie powóz, to nam podziękujecie za te zbiorniki.
Panie redaktorze, powiem panu, że oni nie atakowali wprost polityki. Oni pisali protestów do Banku Światowego i do Unii Europejskiej, żeby wycofać środki finansowe.
Nie, a środki poszły tylko na plażę
Potem, Kłodzku. Jak się okazało, środki zostały uruchomione, ale nie mogły być uruchomione na nic innego. No to co możemy zbudować? No to plażę zbudujemy. No
poszła
to tak jak ja opowiadałem kiedyś, że to jest tak, że jak pieniądze z Unii, że niby tego nie oddajemy. Oczywiście, że oddajemy, no ale za te pieniądze nie możemy na wsi budować parku w środku, do którego nikt nie chodzi, no.
No, czasami tak się wydaje. No dobrze, wróćmy do tego, czego chciałem rozpocząć. I od powrotu Marcin Kierwiński nie nabył się długo europosłem, raptem jedno posiedzenie był na plenarnym i hopsił do kraju już na decyzję i głos Tuska. Rezygnuje z euromandatu, europarlamentu, mandatu europosła, wraca do kraju, będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy popowodziowej. O co chodzi z tym Marcinem Kierwińskim? Taki niezastąpiony jest...
A trzeba by zobaczyć, kto za niego do europarlamentu idzie.
A nie wiem, czy przypadkiem nie będzie to była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
No to... To już wszystko pan wie, no.
Ale nie, no, żeby Hanna... Sprawdzę, bo... Nie, a może z Marzowsza startował, zaraz to zobaczę.
A ja będę mówił. Niech pan pisze, a ja będę mówił. Proszę państwa, Marcin Kierwiński...
Ale to nie lubi go ten Donald Tusk, najpierw go wysiudał. W Warszawie stracił wszystko. Jego człowiek dopiero co właśnie poleciał z reakcji PWPW, bo tam powciskał też swoich ludzi Marcin Kierwiński. Wyczyścili go do europarlamentu, ludzi mu wyczyścili, już się usiadł, już się pogodził, już ma dobrą pensję, to go, a barę od tej pensji odrywają europejskiej na pełnomocnika rządu w randze sekretarza stanu. O co chodzi?
Nie docenia pan go. Nie docenia pan Kierwińskiego. Tak. Proszę państwa, Marcin Kierwiński jest ważną osobą w Platformie Obywatelskiej. I to jest tak, że najpierw go skierowano do lotniska, budowanie lotniska pod Warszawą. Potem został, proszę państwa...
Tak, on był liderem, bo na Mazowszu liderem był Halicki, a Kierwiński był liderem w Warszawie, czyli na jego miejsce radośnie do europarlamentu wkroczy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
No, i a Kierwiński w Modlinie był kierownikiem, czy tam prezesem spółki Lotnisko Modlin. Tam zanotował spektakularne wtopy i przeszedł wtedy do polityki i skierowano go na front warszawski. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale to jest szara eminencja miasta stołecznego Warszawy. Między innymi to biuro zatrudnienia PO w Warszawie prowadził Kierwiński. I on wtedy, jak przypominam, że był tak mocny w Warszawie, że wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński chciał 2 wieże budować, on powiedział, że póki ja mam wpływy w Warszawie, żadna wieża nie powstanie. I chcę państwu powiedzieć, że koło ulicy Srebrnej, czyli tam, gdzie miały powstać te wieże, budowane są wieżowce i nikomu to nie przeszkadza. Tak więc Marcin Kierwiński potrafi postawić na swoim. I jeżeli tutaj ma zadanie do zrobienia, no to ja chcę państwu powiedzieć, że to jest zadanie, przez które będzie przebiegało miliardy euro, które będą kierowane w miejsca, w które pan Marcin Kierwiński pokaże palcem. I tyle w tym temacie.
A czyli co? Czyli, że on wraca nie żeby zbiednieć, tylko żeby zarządzać poważnymi funduszami.
Panie redaktorze, pan tylko tak z kierunku finansowego patrzy na to, no to trzeba patrzeć obiektywnie, no jest zdolny i będzie zarządzał kryzysem teraz na Dolnym Śląsku. No.
Czyli teraz każda firma budowlana w Polsce.
Prawda?
Numer, halo, prawda? Halo Marcin, halo ministrze, co u ciebie słychać?
Nie tylko budowlana, każda.
No, każda. Będzie trochę, chociaż jak na razie Ursula von der Leyen przyjechała i dała nam nasze pieniądze, na co bardzo się ucieszyli zwolennicy Platformy Obywatelskiej, jak to Donald Tusk jest skuteczny. To jednak tanio można kupić twardy elektorat Platformy, skoro można i kupić ich własnymi pieniędzmi. To zawsze najsympatyczniej.
To jest jeszcze gorzej niż pan mówi. Dlatego, że fundusze spójności są do wyrównywania naszych szans wobec Niemiec na przykład. Czyli te pieniądze są po to, żebyśmy my doganiali Niemcy. Jeżeli w tej chwili nam się te pieniądze zabiera i przekazuje na naprawę popowodziową, to znaczy, że my mamy mniej pieniędzy na doganianie Niemców. Zrozumieliśmy?
Zrozumieliśmy i to nie jest takie głupie.
Znowu nas oszpamili, proszę pana. I to jest tak, że Austria oczywiście nie ma dojścia do spójności środków, dlatego że Austria jest powyżej 90%, nie przekracza 90% średniej PKB, bo ona średnią przekracza PKB europejską, to ona nie ma tych środków, a teraz ma.
No dobrze, ale w takim wypadku w czym polega sukces Tuska? No bo te pieniądze jednak coś mu dadzą. Dadzą mu może jakieś możliwości funkcjonowania. No to jest jednak 5 miliardów euro, które być może będzie można łatwo wydać. Te same pieniądze już je mieliśmy, teraz mamy je w innej kieszonce. To jest jakieś jednak wsparcie rządu Tuska przez Ursulę von der Leyen?
No i jeszcze raz, nikt nikomu nic nie dał, bo oni nam dali pieniądze, które mamy. Fundusz ale Spójności jest funduszem celowym.
Tak, ale będą w innej kieszonce, bo Fundusz Spójności trzeba dokumenty wypełnić tutaj, a tu można będzie szybko. Ta, ciach, 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 ciach.
Tak, mało tego. Ponieważ tam się roluje te pieniądze, to Polska najpierw je wydaje, a Unia może, jak zatwierdzić, je zwróci. Więc rośnie nasze zobowiązanie wobec Unii, nasze związanie rąk Unią. Cały czas to się, proszę państwa, pętla się zaciska. Nie pomoże nam absolutnie ta powódź, no bo ona w żaden sposób nie może nam pomóc. Te miasta, wszystkie miasta, one są zdegradowane technicznie, bowiem Dolny Śląsk stoi piaskowcem. Ten piaskowiec nabrał wody i to będą lata suszenia, lata walki z iniekcją, z bakteriami i tak dalej, i tak dalej. To będą lata walki i znowu przyjdzie powódź, bo znowu jakiś prezydent, za przeproszeniem, durnowaty, będzie podpuszczał ludzi, żeby zbiorniki nie powstawały. I powiem państwu tylko tyle, że ten zbiornik Raciborski, jego projekt to był chyba, o ile dobrze pamiętam, pod koniec XIX wieku robiony, no.
To prawda.
Niemcy mają od lat tam problemy. Pisze się nawet o tym, że od XI wieku takie powodzie miały miejsce w tamtych regionach. I wszyscy o tym wiedzą. Udawanie dzisiaj, że to jest, bo jakaś taką narrację słyszałem, że to są zjawiska nieprzewidywalne, że no, zaskoczeni jesteśmy, to prawda, ale kto nie byłby zaskoczony? No ja nie byłem zaskoczony. Czesi nie byli zaskoczeni. Sutryk nawet we Wrocławiu nie był zaskoczony. Zaskoczony był Tusk i cały ten rząd partaczy. Taka jest prawda. A poza tym...
A propos Raciborza, nie wiem, czy pan poseł pamięta, że tą inwestycję zaczął jeszcze rząd Platformy realizować. Tak, nie Buzka, ale Platforma budowała i w roku 16, czyli zaraz jak przyszło PiS do władzy, to tam na tą budowę weszło ABW. No i się skończyło tym, że poszły kary, poszły wnioski, chyba ktoś tam nawet siedzieć poszedł, o dziwo. Ale głównie było to, że po tej budowie Platformy trzeba było 4 km wałów rozbierać, bo z takiego materiału był budowany i kłaść na nowo. No i położono tak, że ten zbiornik wytrzymał, aczkolwiek jeden przeciek się pojawił, więc też nie jest tak różowo, ale swoją rolę spełnił. Kędzierzyn Koźle, Opole przeszły tą powódź bezboleśnie.
To nie jest jakaś nowość, bo w Platformie Obywatelskiej wszystkie inwestycje, większość inwestycji tak się kończy. Przypomnę tylko oczyszczalnie ścieków w Warszawie. Ponad 1,5 miliarda wydane na oczyszczalnie ścieków i na spalarnię, która nigdy nie działała, więc pytam się, to normalne jest, że Francuzi postawili i na gwarancji tego nie naprawili? Dlaczego nie żądali napraw gwarancyjnych? No dlaczego, panie redaktorze?
Och.
No widzi pan, wszyscy
ja
wiemy,
jak
jest ta platforma.
Nie wiem, ale się domyślam. Jak
wszyscy wiemy, jak było za Platformy. Oni mówią tutaj fundusz sprawiedliwości. Proszę państwa, do mnie doszło, aż mi, nie, naprawdę ciężko mi w to uwierzyć. Jest naprawdę ciężko mi w to uwierzyć, ale powtórzę państwu, bo jestem w stanie uwierzyć, oglądając w te wszystkie idiotyzmy, które na naszych oczach się dzieją. Proszę państwa, komendant główny Straży Pożarnej nie pozwolił OSP jechać z ratunkiem, dlatego że oni mają pisowski sprzęt.
No, to też trudno mi w to uwierzyć, ale może rzeczywiście, żeby Tusk nie zauważył, to może tak być, żeby premiera nie irytować.
To trzeba się leczyć po prostu. No. Jeżeli to jest prawda, ja bym bardzo chciał, żeby to nie było prawdą, ale jestem w stanie w to uwierzyć. No.
Ale skoro przy leczeniu jesteśmy w Furii i premierze, to ja o Tuska zapytam. Donald Tusk na tych sztabach siedzi, ma taką straszną minę, taką ma groźną ma minę i czasami obfurkuje tych urzędników. No i pojawiły się głosy, że pan premier tą swoją marsową miną to się szykuje do wyborów prezydenckich jednak mimo wszystko. Jak pan poseł na to patrzy?
Wie pan, no prezydent Rzeczypospolitej nie jest od straszenia, bo to raczej ojciec narodu, a nie kat narodu. Więc myślę sobie, że Donald Tusk, jeżeli by się szykował, to na pewno nie z taką miną, a raczej by takiego pogodnego dziadka, bo on już był dziadkiem, z wnukami na rękach chodził, ołtarzyki miał, psa na rękach nosił. No po prostu ekolog, jakich mało. Więc on może być każdym, bo to taki aktor polityczny. Tak naprawdę ten człowiek niczego w życiu nie zbudował. No, on jest cały czas politykiem, on niczego nie zrobił. I powiem panu tak, że mnie irytują osobiście te jego narady, bo naradzamy się, jak zrobić w przyszłości, a nie jak relacjonować, co się stało. I powiem, że to jest odwrócenie zupełnie sensu takich spotkań. Natomiast wie pan, jak ja widzę tego zatroskanego człowieka, który włamuje się gdzieś tam do środka domu zalanego, a wewnątrz tego domu już z oświetleniem stoi kamera, to dla mnie jest to po prostu cyrk na kółkach i pić na wodę fotomontaż.
Ale może no. Działa, może nie, może jednak, no wiele osób krytykowało działania Tuska w kampanii, chociaż Donald Tusk dobrze wyczuł nastroje, że
bo,
potrafi
pana,
robić
gdybym
propagandę.
Gdybym ja był PR-owcem Platformy Obywatelskiej, to ja bym napisał tam, że Tusk uratował operatora z kamerą, który zamknięty był w domu popowodziowym. To ja bym to tak pewnie potraktował. Natomiast proszę państwa, nie żartuję, to są poważne sprawy. Po pierwsze, zamykać zaczęli ludzi, którzy zaczęli pisać to, co się mówi na ulicach, no.
A to prawda, jest taki przypadek.
Przecież to jest, oni coś ćwiczą. Jak my zareagujemy na to? Jeżeli człowiek napisał, a Tusk to może powtarzać, że ktoś przebrany chodzi w mundurze i sieje jakąś tam dezinformację. A jak ktoś mówi, że na ulicy są te hieny, proszę, szabrownicy, no to on bierze człowieka, zamyka. No to jest jakiś do wariatów w ogóle, no.
Jest to dziwne, rzeczywiście, i to tak było jeszcze na tej naradzie, że zamknęli tego człowieka, chwalił się przedstawiciel, zdaje się, policji czy straży pożarnej, że zamknęli człowieka, bo napisał w internecie, na forum, dokładnie Kłodzko 998, bo to tam się znalazło, że uwaga, chodzą szabrownicy. Policja uznała, że to nieprawda, że szabrowników żadnych nie ma, przynajmniej w Kłodzku i czy tam...
Tuż powiedział, że nie ma, to nie ma. Tak. Co tu pisać i rozmawiać, nie?
Ale są takie analizy politologów i socjologów, że cała ta operacja z tym sztabem co rano i jeszcze tam w ciągu dnia z dwa razy z tą marsową miną, z taką, no generał Polko o tym mówi jak u Putina, czyli takim wschodnim generałem, z taką putinadą trochę Donalda Tuska, że to jest jakieś przygotowywanie pod właśnie tą formułę demokracji walczącej, że jednak to jest jakaś taka przyzwyczajenie ludzi do takiego autorytarnego systemu władzy, a przynajmniej autorytarnego stylu władzy przez Donalda Tuska sprawowanej. Jak pan poseł myśli? To jest taka podgotowka, mówiąc językiem rosyjskim.
Wie pan, ja na to patrzę trochę inaczej, no bo Putina, ja na Tuska patrzę jak na potencjalnego człowieka, konfabulanta i mam powody, żeby tak sądzić i tak mówić. ten człowiek słowa prawdy nie powiedział, cytując Misia. Natomiast powiem Państwu tak, że gość, który wiadomo jakie ma społeczne konotacje, rodzinne konotacje, mówiący o tym, że przyjeżdża do nas wojsko niemieckie i uwaga, nie wpadajcie w panikę, oni nam przyjeżdżają pomagać. Proszę Państwa, mi jako warszawiakowi nawet do głowy by nie przyszło, żeby wpadać w panikę, widząc wojsko niemieckie gdziekolwiek. I powiem tylko tyle. Proszę nie degradować społeczeństwa polskiego takimi tekstami. My się Niemców nie boimy, panie Tusk. To panu się wydaje, że my się boimy Niemców. Prawda jest tylko taka, że to, co się stało w ostatnich dniach i ujawnienie faktów z życia wywiadu niemieckiego na terenie Rzeczpospolitej, będę starał się zbudować koalicję na rzecz powołania komisji śledczej dotyczącej wpływu niemieckiego w Polsce, wpływów niemieckich w Polsce, bo to nie jest, proszę Państwa, odizolowana jakby jedna tylko taka wypowiedź. Tego jest całe mnóstwo, tylko trzeba, ludzie nie chcą tego oficjalnie mówić. I jeżeli my jesteśmy, jeżeli mamy piątą kolumnę u nas dzisiaj na terenie Rzeczpospolitej, to my musimy ją ujawnić, bo ona jest równie niebezpieczna jak rosyjska.
To jest rzeczywiście po tym wywiadzie, to tylko może przejdźmy, bo cała powódź na powrót nas skłania do dyskutowania o tym, jak zarządzać polskimi wodami śródlądowymi, jak zarządzać polskimi rzekami. No i wydaje się, że po tej powodzi jednak w defensywie będą politycy obecnej koalicji, którzy mówili taką niemiecką narrację, że trzeba rzeki, żeby były naturalne, trzeba je renaturyzować, trzeba przywracać się naturze, rozlewać, rozbierać zbiorniki. Teraz już to nie jest popularne, przynajmniej na chwilę nawet pani Zielińska, liderka Zielonych, wiceministerka, wiceministrzyni, mówiąc po polsku, pani wiceminister od klimatu, już nagle mówi, że zbiorniki jednak trzeba budować, więc okazuje się, że może ta powódź o tyle będzie miała dobre skutki z tej tragedii, wyciągniemy wnioski, że przez chwilę przynajmniej niemiecka polityka nie będzie dyktować, niemiecka wizja nie będzie dyktować polskiej polityki wobec infrastruktury rzecznej. Panie pośle.
No więc takie aktywiszcze, panie redaktorze, bierze się ni stąd, ni zowąd. Po kilkunastu latach, bo słyszałem, że ona mieszkała w Niemczech i w Wielkiej Brytanii mnóstwo czasu i ona się nagle w Dolinie Rozpudy czy gdzieś tam się zjawia jako właśnie takie aktywiszcze, no to powiem tak, że to nie jest powód, żeby tacy ludzie byli wiceministrami. Oni mają zupełnie inny pogląd na świat. I w sytuacji takiego totalnego wypychania nas z powrotem na drzewa, ludzi na drzewa, bo to ma być jak kiedyś. No przepraszam, ale dinozaury mają wrócić, czy jak? No, przecież cywilizacja idzie do przodu, a oni tak, samochodu chcą nas pozbawić. Czy w tej całej katastrofie widział ktoś elektryczny samochód? Widział ktoś elektryczny samochód? A gdzie jest fotowoltaika? A gdzie są te wiatrowe turbiny? Dlaczego tam prądu nie ma? I tak dalej. Dlaczego agregaty są na prąd, prądotwórcze, a nie na baterie elektryczne?
One są nie na prąd, tylko na benzynę.
No tak, no ale one dają prąd. No
tak, ale z benzyny.
Ale według nich agregat prądotwórczy powinien być na prąd, bo prąd będzie z baterii wtedy, albo agregat prądotwórczy w elektrycznym samochodzie powinien w bagażniku jeździć, nie? Do ładowania tychże akumulatorów. I to się zamyka w takie crazy, takie wariactwo, ekoterroryzm. Z tego wycofują się już firmy takie jak Volvo, jak BMW. Mówią, nie, nie, dość tego, będziemy produkować samochody spalinowe i tyle gadania. I myślę sobie, że jakiś kres tego ekoterroryzmu już mija. Więc powiem tak, została zrównana z ziemią. Proszę Państwa, facet, Dorożała się nazywa, facet, który protestował przeciwko wycinaniu drzew, jest dzisiaj głównym konserwatorem lasów państwowych. Dziś się wycina o 100-kilkadziesiąt% więcej lasów, niż za Prawa i Sprawiedliwości.
I więcej wyjeżdża do Chin, żeby było jasne.
On, tak jest, i do Chin. On, proszę Państwa, bronił Puszczy Białowieskiej. Jak to przed wojną się mówiło, białowieszczańskiej. To, proszę Państwa, pogrom lasów Puszczy Białowieskiej dziś ma miejsce, a nie wtedy. Więc mamy do czynienia z hipokrytami, którzy ekoterroryzm stosują jako narzędzie w biznesie. Całe Ministerstwo Ochrony Środowiska do zwolnienia. Do zwolnienia, proszę państwa. Tam nie ma z kim rozmawiać.
No dobrze, ale jak to jeszcze wrócę do Donalda Tuska, bo on tym wszystkim zarządza, zwolni panią minister, zdymisjonuje, mówiąc językiem polityki, panią minister Henik-Kloskę. Jak w ogóle Donald Tusk, jak, na kogo się kreuje w tym kryzysie, jak mu to wychodzi, jak pan patrzy na tą rolę, którą odgrywa premier przy powodzi?
Proszę państwa, na pierwszym posiedzeniu czy drugim posiedzeniu Sejmu jest składziona ustawa przez jakichś lobbystów sejmowych, posłów Polski 2050, popierane przez ministerstwo w sprawie wiatraków. Dostajemy nagle, ni stąd ni zowąd, 4 miliardy euro, 4 miliardy na wiatraki. W tym samym czasie Siemens mówi, że musi mieć 4 miliardy, bo inaczej padnie, a ma sporo wiatraków do opędzlowania. Ja się pytam, czy to są dzieła przypadków? Czy to, że pani Newman, europosłanka Niemiec, mówi w 2022 roku w wywiadzie, że prowadzi tajne rozmowy na terenie Rzeczpospolitej, czyli Polski, bo oni nie mówią na nas Rzeczpospolita, tylko na terenie Polski, na temat wyszukiwania takich aktywistów, którzy działaliby przeciwko interesowi Polski. W 2022 roku, proszę państwa, pojawia się wpis pani Zielińskiej z tą panią Newman, że nigdy relacje polsko-niemieckie nie były tak dobre jak teraz. Czy to są przypadki, pytam się? Czy ten doktor klimatolog, który mówi, że do niego w tamtym czasie służby niemieckie pukały, czy zechce pan z nami współpracować, to jest płatna współpraca, o ile dobrze wiem, on odmawia, a ABW mówi, miał pan rację, to jest łowienie agentów w Polsce. I on mówi, że część się zgodziła. No to proszę państwa, to gdzie my żyjemy? To gdzie my żyjemy, pytam się. Kto tu rządzi w Polsce? No, tak, a to mnie, w chwili, kiedy przyjeżdża von der Leyen do Polski i mówi o tych przesunięciach, jak zaplusować u niej, no oczywiście zlikwidowała zespół do spraw elektrowni atomowych, czyli atomistyki polskiej. No, na litość boską, no to w ogóle zlikwidujcie tą Polskę, no. Weź, niech Tusk rozporządzenie, zmieniamy nazwę na jakiś tam Vaterland i będzie wszystko jasne, no.
Panie pośle, no, skoro to już jest jedna, to jest pytania, to jest są o tą infiltrację, o tym też dużo powiedzieliśmy. To zapytam wprost. Wiele osób mówi, to co teraz robi Donald Tusk, to jest przygrywka pod jego kandydaturę na prezydenta.
Bardzo możliwe. Wie pan, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, co Tusk zrobi, jaki on ma plan, bo on nikomu nie powie. Tak samo jak i dosłownie parę dni przed odejściem do Europarlamentu mówił, że to jest po prostu niemożliwe, że on jest premierem i to jest w ogóle najwyższe stanowisko możliwe, które jest jego marzeniem i on nigdzie nie pójdzie. Pamięta pan? No i co? Poszedł. Więc Donald Tusk raczej wydaje się, że podejmuje szybko decyzję w sposób pewnie przemyślany, bo nie sądzę, żeby on nie używał rozumu do czegoś podobnego. Jeżeli poniesie porażkę, to będzie to spektakularna porażka na koniec jego politycznej kariery i nie sądzę, żeby tak ryzykował.
Tak, że jednak będzie bezpieczny, że jednak na tak duże ryzyko, jak werdykt wyborców się nie zaryzykuje.
Wie pan co? Powiem panu tak, że start na prezydenta to jest jednomandatowy okręg wyborczy, jeden wielki. Człowiek, który ma największy brak zaufania społecznego wśród polityków, on będzie startował na prezydenta, nie wydaje mi się, że to było realne. Pamiętajmy, że on już 2% dostał.
Czyli co? Czyli będzie tak, że Donald Tusk zostanie premierem i będzie tą władzę, ona będzie wyglądała tak jak na tych zespołach, że on będzie coraz bardziej autorytarny?
Tam jest plan trochę inny. Ja myślę, że Donald Tusk nie wyzbędzie się premierostwa, bo to jest najważniejsze stanowisko w Polsce, najbardziej najwięcej kompetencji ma. Natomiast oni mają plan teraz taki, że przed wyborami prezydenckimi, przypominam, że 9 miesięcy do nich jest, mają włączyć w Sejmie armagedon legislacyjny, po to, żeby przegłosował większością sejmową ustawy, które pójdą do prezydenta i prezydent albo odda to do Trybunału, albo odłoży ad acta, albo będzie zwracał do wetowania, to jest mało prawdopodobne. I teraz jest tak, że Tuskowi po wyborach, jeżeli wygra jego prezydent, to po podpisaniu tych ustaw niepotrzebne mu są już koalicjanci. Już mu są niepotrzebni do niczego. On wtedy oczyści sobie przedpole i przygotuje się, bo oni bez władzy będą nieporadni, oni przegrają wybory bez władzy. I wtedy, kiedy on najważniejsze ustawy, jego prezydent, który by wygrał te wybory, podpisze, to wtedy koalicjanci nie będą mu potrzebni.
Czyli jednak kierunek na zacieśnienie władzy i na pełną kontrolę.
Tak jest.
No i to jest lekcja polityczna z powodzi, a my do lekcji politycznej z wyborów prezydenckich to za tydzień sobie przejdziemy. Bardzo możliwe, że się będziemy łączyć w trochę innej formule, dłużej. Na pewno będzie dłużej, bo wielu pytań nie zadałem. Patrzę w ekran mojego komputera i paru wątków w ogóleśmy nie poruszyli. Jeden celowo zostawiam na marginesie, bo to chyba jeszcze nie jest... Nie, jeszcze nie ogłaszajmy. Wszyscy wiedzą, ale jeszcze uroczyście to ogłosimy, kiedy bądź. Piątek 18. To będzie nasza nowa godzina spotkań. Będziemy mieli godzinę na rozmowę, więc będzie dłużej, będzie później, będzie być może nawet live na YouTubie. Więc to też się zmieni. Będą pytania od państwa. Będzie ciekawie to wszystko na kampanię wyborczą. Tak, żeby to się słowo niosło. Marek Jakubiak, poseł na Sejm.
Dziękuję, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. 13:02 minuty. Ja mam z Podhala ciupagę od Józefa Zborowskiego. Tą ciupagą zarządzam koniec kuriera w samą południe, początek serwisu informacyjnego i proszę się mnie słuchać w redakcji. Do usłyszenia.